W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by zakaz handlu we wszystkie niedziele miesiąca obowiązywał od 2020 roku. To zapowiedź spełnienia, choć w późniejszym terminie, założeń obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. O poprawkach, które Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do projektu, mówi poseł Janusz Śniadek.
W roku 2018 od 1 marca, tutaj dajemy czas na Senat, ewentualne poprawki prezydenta, żeby nie było presji czasu, czyli od 1 marca w każdym kolejnym miesiącu będą tylko dwie niedziele handlowe, wolne dla handlu. To oznacza, że dwie albo trzy niedziele będą z ograniczeniem handlu, wolne od pracy dla pracowników handlu. Natomiast w roku 2019 przechodzimy do formuły ostatnia niedziela handlowa, już tylko jedna w miesiącu, po to, żeby w roku 2020 przejść już do tej formuły ograniczenia, takie jakie zakłada ustawa, projekt obywatelski, no ten docelowy, pożądany, oczekiwany przez nas wszystkich projekt.
Polityk liczy, że jasne określenie terminu dojścia do zapisów zawartych w obywatelskim projekcie usunie wszystkie zastrzeżenia do przepisów. Decyzję w sprawie poprawek podjęło kierownictwo partii. Obywatelski projekt ustawy w środę wieczorem rozpatrywał Sejm. Sejm przeprowadził w środę pierwsze czytanie projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Zakłada on między innymi badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat, i utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej projekt budzi te same zastrzeżenia, wątpliwości oraz ryzyka co zawetowany. Projekt krytykowały też stowarzyszenia sędziów. Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15 opowiada się za dalszymi pracami w sprawie prezydenckiego projektu o Sądzie Najwyższym. PO i Nowoczesna wnioskuje o jego odrzucenie. 74-stronnicowy projekt przedstawiła w parlamencie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Jeden z zapisów dotyczy wieku przejścia sędziów w stan spoczynku.
W artykule 108 przewiduje się przepis, zgodnie z którym w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, przejdą w stan spoczynku, chyba że w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie ustawy złożą stosowny wniosek o przedłużenie możliwości orzekania w Sądzie Najwyższym, a prezydent wyrazi na to zgodę. Przyjęte rozwiązania w zakresie przejścia w stan spoczynku i jego wieku są odwzorowaniem rozwiązań istniejących w sądownictwie powszechnym. Kobieta będąca sędzią Sądu Najwyższego będzie mogła na własny wniosek przejść w stan spoczynku po ukończeniu 60. roku życia.
Prezydent złożył projekt o Sądzie Najwyższym w końcu września bieżącego roku. W lipcu zawetował nową ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność. Uzasadniając weto, prezydent wskazał, że wpływ ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego na działalność Sądu Najwyższego byłby ogromny. Wyrażał obawy o niezależność sądu i jego autorytet w społeczeństwie. Przedstawiając założenia swojego projektu, prezydent Andrzej Duda mówił, że jedną z głównych propozycji, która ma charakter prospołeczny i obiecany w kampanii wyborczej, jest wprowadzenie skargi nadzwyczajnej. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą nieruchomości przy ulicy Nowogrodzkiej 6A. Postanowieniu komisji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Kamienicę wraz z jej lokatorami przejęła spółka Jowisz, która odkupiła prawa do niej po jej zreprywatyzowaniu na rzecz spadkobierców właścicieli. Komisja, jak mówił jej przewodniczący i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, stwierdziła, że decyzja prezydenta Warszawy została wydana z rażącym naruszeniem prawa.
Organ, wydając swoją decyzję, nie zbadał w żaden sposób okoliczności istotnej dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, to znaczy spełnienia przesłanki posiadania gruntu na dzień złożenia wniosku dekretowego przez dotychczasowych właścicieli, jak i w zakresie wynikającym z ewentualnego następstwa prawnego Marii Eugenii Sobol po dawnym współwłaścicielu nieruchomości Franciszku Sobolu. Prezydent miasta stołecznego Warszawy zaniechał wykonania jakichkolwiek czynności dowodowych w zakresie zbadania spełnienia przesłanki posiadania, choć mógł to uczynić poprzez zwrócenie się do właściwych archiwum państwowych o udostępnienie ksiąg meldunkowych oraz do Instytutu Pamięci Narodowej o dokumentację dotyczącą pobytu osób ubiegających się o prawo własności czasowej w chwili składania wniosku na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Wiceminister wskazał, że wydanie decyzji reprywatyzacyjnej dotyczącej tej nieruchomości doprowadziło do skutku rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Spółka Jowisz, która przejęła kamienicę, nabyła ją po cenie nieadekwatnej do warszawskich nieruchomości. Komisja uznała praktyki spółki za niemoralne. Mowa tu o terrorze psychicznym ze strony jej przedstawicieli, żądaniach wyprowadzki, radykalnej podwyżce czynszów czy uciążliwych remontach. Inną kwestią, którą wzięto pod uwagę, był fakt, że kamienica wraz z terenem posesji od 2 lat figuruje w rejestrze zabytków. Według komisji ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nie da się pogodzić z opieką nad zabytkami. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. PGNiG podpisało średnioterminowy 5-letni kontrakt na dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Błękitne paliwo do gazoportu w Świnoujściu dostarczy firma Centrica LNG. Umowa obejmuje 9 ładunków. Cena gazu, jak informuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, jest absolutnie konkurencyjna. Kontrakt wejdzie w życie w 2018 roku. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Amerykanie zaproponowali dobre rozwiązania i kontrakt jest dla Polski atrakcyjny cenowo.
Jest to 9 dużych statków transportowych gazu w ciągu 5 lat, a więc to jest kontrakt pilotażowy. Jak ta współpraca będzie trwała dalej, to zobaczymy. Natomiast on nam otwiera drogę do pełnej dywersyfikacji. Jeżeli do tego dołożymy Baltic Pipe, budowany obecnie gazociąg przez Danię do Norwegii, to my mamy możliwość już dalszych kontraktów z Amerykanami, ale te pilotażowe uruchamiamy, żeby zobaczyć, w jaki sposób będzie można wykorzystywać nasz gazoport, bo budowa gazociągu do Norwegii to jest 2022 rok, dlatego też te kontrakty otwierają nam drogę do tego, żeby być hubem na Europę Południową i będziemy musieli ponieść duże wysiłki finansowe, ale to jest dla nas bardzo interesujące, żeby skierować gazy do krajów południa Europy.
Umowa z firmą Centrica LNG będzie realizowana w latach 2018-2022. Gaz ma pochodzić z terminala w Luizjanie. Będzie odbierany w terminalu w Świnoujściu. Polska zużywa w ciągu roku około 16 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Z zagranicy sprowadzamy 10 miliardów metrów sześciennych. W głównej mierze jest to gaz rosyjski kupowany od Gazpromu bądź z Zachodu. Pod hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła, prawda i normalność” leśnicy demonstrowali w środę swoje poparcie dla ministra środowiska profesora Jana Szyszko. Przed Sejm przyjechali także rolnicy, myśliwi oraz mieszkańcy rejonów Puszczy Białowieskiej. W ten sposób stanęli w obronie polskiego modelu użytkowania zasobów przyrodniczych i wyrazili wsparcie dla kierownictwa Ministerstwa Środowiska. Ma to związek z atakami tzw. totalnej opozycji, części środowisk ekologicznych oraz unijnych instytucji, które krytykują polski rząd m.in. w sprawie działań ochronnych w Puszczy Białowieskiej. Do zgromadzonych wyszedł minister środowiska profesor Jan Szyszko, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że spór dotyczący Puszczy ma charakter światopoglądowy. Wiele osób chce zaprzeczyć oczywistemu i udokumentowanemu faktowi, że Puszcza jest dziełem rąk ludzkich i za wszelką cenę znaleźć sposób, by bezpodstawnie ukarać Polskę, dodał minister.
Prawda jest taka, jaka jest zapisana w księgach, w pamięci ludzi. Prawda jest taka, że to leśnicy, miejscowa ludność, Polska Szkoła Ochrony Przyrody ma rację i to jest prawda. Natomiast jeszcze jest normalność niezwykle potrzebna. A normalność polega na tym, że to nie człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych. Nie najwyższą formą ochrony jest nie wycinać drzew i nie zabijać zwierząt, tylko normalnością jest to, co powiedział ksiądz Tomasz. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I Polska jest wzorem pod tym względem dla całego świata. Również dla łączącej się, jednoczącej się Unii Europejskiej.
W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w puszczy. Za złamanie zakazu grozi 100 tysięcy euro kary dziennie. Resort środowiska podkreśla, że Polska w 100% realizuje postanowienie Trybunału oraz prawo europejskie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Były dowódca Serbów bośniackich Ratko Mladić został skazany na dożywocie. ONZ-owski Trybunał do Spraw Dawnej Jugosławii w Hadze uznał go za winnego 10 spośród 11 stawianych mu zarzutów, m.in. ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. 74-letni Mladić, nazwany rzeźnikiem Bałkanów, z powodu swego nieodpowiedniego zachowania został usunięty z sali rozpraw, gdzie odczytywany był wyrok w tej sprawie. Rozstrzygnięcie zostało ogłoszone ponad 20 lat po wojnie w Bośni i Hercegowinie, w której zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, a ponad 2 miliony musiało opuścić swoje domy. Obrońca i syn Ratko Mladicia już zapowiedzieli odwołanie się od wyroku. Szef liberałów w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadt jest uwikłany w aferę Paradise Papers, donosi dziś portal Politico Europe. Sprawa dotyczy ujawnionych na początku listopada dokumentów z rajów podatkowych. Stanowią one kolejną odsłonę wychodzących od kilku lat na światło dzienne procederów unikania opodatkowania. Jak informuje portal, w dokumentach Paradise Papers wspomina się firmę córkę belgijskiego przedsiębiorstwa Exmar, w którego władzach zasiadał właśnie były premier Belgii, a obecny szef liberałów w Parlamencie Europejskim. Firmę zarejestrowano na Bermudach. Miała ona świadczyć usługi związane z energetyką. Jednak, jak opisuje to prezes grupy Exmar, to spółka uśpiona, wykonująca minimalne czynności. Przykład Verhofstadta pokazuje po raz kolejny, że elitom europejskim nie zależy na polityce. Tu chodzi o lobbing, mówi poseł PiSu Dominik Tarczyński.
To jest kolejny dowód na to, że ci ludzie tak naprawdę walczą jak lwy z krajami, które chcą wprowadzać normalność, uczciwość, zasady i prawdziwą demokrację. To nie jest pierwszy polityk liberalny, lewicowy, lewacki, którego nazwisko pojawia się w różnego rodzaju raportach dotyczące korupcji, dotyczące lobbingu. No przecież wiemy, że Guy Verhofstadt pracuje także dla i otrzymuje pieniądze jego spółka, w której pracuje, od rosyjskiego giganta, od Gazpromu. A więc są to powiązania jednoznaczne i to jest symbol tego, kim tak naprawdę są i o co walczą.
Zdaniem rzecznika Verhofstadta zarzuty stawiane szefowi liberałów w Europarlamencie dotyczące jego udziału w aferze są bezpodstawne. Rewelacje dotyczące jego osoby ujawniła skrajnie lewicowa Partia Robotnicza Belgii. Guy Verhofstadt miał rocznie zarabiać w Exmarze 60 tysięcy euro. Każda msza święta jest pamiątką misterium paschalnego Chrystusa, powiedział ojciec święty Franciszek w Watykanie. Podczas audiencji generalnej papież kontynuował w środę cykl kateches o Eucharystii. Mówił, że biblijne znaczenie pamiątki nie oznacza jedynie wspomnienia wydarzeń z przeszłości, ale jest głoszeniem cudów, jakich dokonał Bóg dla ludzi. Jezus Chrystus swoją męką, śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem doprowadził Paschę do pełni, a msza święta jest pamiątką jego eksodusu, którego dokonał, aby nas wyprowadzić z niewoli i wprowadzić do życia wiecznego, podkreślił papież. Ojciec święty Franciszek wskazywał przy tym, że uczestnictwo we mszy świętej, szczególnie w niedzielę, oznacza wejście w zwycięstwo zmartwychwstałego.
Poprzez celebrację eucharystyczną Duch Święty czyni nas uczestnikami życia Bożego, zdolnego przemienić całą naszą śmiertelną istotę. I przechodząc od śmierci do życia, od czasu ku wieczności, Pan Jezus pociąga nas ze sobą, za sobą, by sprawować Paschę. We mszy świętej łączymy się z Nim. Co więcej, Chrystus żyje w nas, a my żyjemy w Nim.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Słowa skierował również do Polaków.
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Ta młodzież prosiła, aby Ojciec Święty pobłogosławił ich hałas. Dzisiejsza katecheza uświadamia nam, że Chrystus pozostaje z nami w tajemnicy Eucharystii. Jest naszym pokarmem i napojem zbawienia. Przyjmujmy Go często w Komunii Świętej, adorujmy Go w tabernakulach i w naszych sercach. Służmy Mu w braciach, by wraz z nimi budować nową wspólnotę ludzką, bardziej sprawiedliwą i braterską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragmentu audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja.